Tak dzisiaj chcę mówić o Eliaszu. I właśnie Eliasz był kimś takim, kto doświadczył Boga w ciszy. Ja dzisiaj zaproponowałem właśnie ciszę w naszym zborze, bo niektórzy myślą, że czym większy harmider zrobią, to większa obecność Boża i większa chwała Boża spłynie na nich. To, bracia i siostry, w przypadku Eliasza tak nie było. Jak on był w tej grocie, nawet trudno powiedzieć, czy czekał na Pana, ale pojawiły się zjawiska atmosferyczne, potężne, wiatr, burza, huk, błyskawic. I czytamy, że tam Boga nie było. I dopiero kiedy przyszedł łagodny powiew wiatru, tam był Bóg. I Eliasz doświadczył obecności Boga w swoim życiu właśnie w ciszy. Czasy, w jakich żył Eliasz, to były bardzo trudne czasy. To były czasy totalnego odstępstwa. I charakterystyka tych czasów była w tym, co dokonali Żydzi, a w zasadzie jeden człowiek, który nazywał się Hiel, pochodził z Betel, czego on dokonał, jeżeli chodzi o odbudowę miasta, na którym spoczywało przekleństwo od Boga. Takim miastem było Jerycho. I kiedy zaczynamy czytać o Eliaszu, to na początku jest właśnie ta historia. Ona w zasadzie jest w jednym wersecie opisana. Może ja przypomnę najpierw to, co powiedział Jozue, żebyśmy mieli pełny obraz na temat właśnie Jerycha. To jest Księga Jozuego, 6 rozdział, 26 werset. Wtedy też złożył Jozue taką przysięgę. Niech będzie przeklęty w oczach Jahwe każdy, kto chciałby przystąpić do odbudowy miasta Jerycha. Położyłby pod nie fundamenty za cenę życia swego pierworodnego. Odbudowanie jego bram kosztowałoby życie jego najmłodszego syna. Zobaczcie, jaka cena jest odbudowania Jerycha. Miasta, na którym spoczywa przekleństwo. Jest zburzone. I oto ktoś w Izraelu znalazł się, który postanowił to bezeceństwo zrobić, złożyć demonom na ofiarę swoich synów, żeby stworzyć podwaliny i bramy miasta Jerycha, żeby go odbudować. Pierwsza Królewska, 16 rozdział, 34 wiersz. W czasach króla Achaba dzieje się ta historia. W czasach największego proroka izraelskiego Eliasza dzieje się ta historia. I czytamy tam, za jego czasów, za czasów Achaba, Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozuego syna Nuna. Założył jego fundamenty na swoim pierworodnym Abiramie, a na swoim najmłodszym Segibie postawił jego bramy. Odbudowano, a ja powiem inaczej, przywrócono to, co było przekleństwem. A więc jakby zaproszono diabła w tamtych czasach do Izraela. Otwarto mu drzwi poprzez wypełnienie tej zapowiedzi, jak otrzymać przekleństwo. Wiecie, to jest dramat dla ludzi, którzy przychodzą i coś chcą zrobić, a z tym czymś jest związane przekleństwo. Są jakoś tak zaślepieni, że idą w to. Nie patrzą na nic. I tak było w czasach Achaba, kiedy swoją proroczą posługę pełnił Eliasz, największy prorok. To on, a razem z Mojżeszem, stają obok Jezusa na górze Tabor. I chciałbym zacząć od początku. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, pierwszy wiersz. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. To jest coś, co wstrząsnęło przez kilka lat Izraelem. Eliasz zapowiedział królowi Achabowi suszę. I od tego zaczęły się kłopoty proroka, ponieważ nie mówił to, czego oczekiwał król od niego, ale mówił słowo, które nie przynosiło wcale błogosławieństwa. Bo powiedzcie mi, czy susza jest błogosławieństwem? No nie. Obfitość, żniwa, to chcemy widzieć. A tu przychodzi prorok i mówi: teraz będzie susza, i to przez długi czas. Ja pamiętam, jak tutaj parę lat temu w Polsce była taka susza i wokół mojego bloku są piękne trawniki, zawsze wykoszone, i nie trzeba było w ogóle kosić tamtego lata, bo nie było co, wszystko było żółte. Nie było żadnej zieleni. Ale to było chwilę, ale w czasach Achaba to trwało 3 lata. Jeszcze siostra uściśliła, mówi, że 3 lata i 6 miesięcy. Dziękuję za podpowiedź, siostro, że czuwasz tutaj, śledzisz bacznie to, co analizujemy dzisiaj. Eliasz pochodził z Tiszbe. To jest miejscowość w pobliżu potoku Kerit. Ja miałem okazję być parę lat temu w Jordanii. Dzisiaj na terenach Jordanii znajduje się to miejsce, bo w zasadzie tej miejscowości nie ma, Tiszbe, z której pochodził Eliasz. I byłem w tym miejscu, gdzie właśnie ten potok Kerit i ta miejscowość, która już nie istnieje, Tiszbe, znajdowała się. I pamiętam, był to przełom stycznia i lutego, zima. I weszliśmy tam do takiego gaju tamaryszkowego, a tam klimat tropikalny, ciepluteńko, żeby nie powiedzieć gorąco. I tak patrzyłem w tą stronę, w którą było to Tiszbe i na tą całą krainę wokoło, i tak sobie próbowałem to wszystko wyobrazić, kiedy prorok Eliasz był nad potokiem Kerit i kruki przynosiły mu tam żywność. I czerpał wodę z potoku, żeby móc żyć w takim odosobnieniu. Ale pewnego dnia potok wysechł, a kruki przestały przynosić jedzenie. I Eliasz został dotknięty również suszą. My tak myślimy, no tak, to wszystko, ci niewierzący niech giną, a my tutaj jesteśmy bezpieczni, nic nam się nie stanie i tak dalej. Chwała Bogu, jeśli ktoś ma taką wiarę. Aleluja, to dobra rzecz. Ale popatrzcie na Eliasza. Czy nie był to czas, kiedy mogła runąć jego wiara? Nagle Boże zaopatrzenie się zakończyło. I Eliasz słyszy słowo od Pana: teraz pójdziesz na drugi koniec Izraela. I Tiszbe to jest na południu, tam niedaleko Jordanu. A Bóg mu mówi: pójdziesz do Sarepty w Sydonie. I tam pewna kobieta będzie cię żywić. I Eliasz się zebrał, no bo co miał zrobić? I poszedł. Poszedł do Sydonu. Sydon to miejsce, z którego pochodziła Izabel, królowa izraelska, żona Ahaba. Ta, która największe bałwochwalstwo wprowadziła do Izraela. Miała ze sobą 450 proroków Baala i 400 Asztarty. Tam prawie 1000 było tych proroków. I ona się nimi zajmowała. To byli jej ulubieńcy. Ale to było przekleństwo, tak jak było przekleństwem tym, że Hiel z Betel odbudował Jerycho. Tak, ta królowa była przekleństwem dla Izraela. Ona przyniosła wielkie bałwochwalstwo i jej mąż Achab za tym poszedł. I oto Bóg mówi: idź do Sydonu, z którego przecież jest, Eliasz wie, że jest Izabel. A ona nie kocha Jahwe. Ona kocha Baala. I tam, tak jakby w Izraelu nie było. Przecież on idzie do innego kraju. Do obcych ludzi. I tam ma go karmić wdowa, która jest blisko śmierci głodowej. Eliasz jeszcze o tym nie wie, jak tam idzie. On tam chyba idzie z taką nadzieją, że wejdzie do domu, zastanie zastawiony stół, piękny biały obrus, wazę z zupą parującą, gorącą, wspaniały zapach. Z kuchni już dochodzi zapach drugiego dania, a co dopiero jaki wspaniały deser musi mu przygotować Pan, bo przecież Pana stół jest obfity, wspaniały. No przecież byle czego mu nie da do jedzenia. Ja myślę, jakież wielkie rozczarowanie było, kiedy on spotkał tą kobietę przed bramami Sydomu i zaczął z nią rozmawiać. Mówi: daj mi wody. A ona poszła po tą wodę, to jeszcze za nią zaczął wołać: ale jeszcze tam chleb mi przynieś. I wtedy czytamy 17 rozdział pierwszej królewskiej, 12 wiersz. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Widzicie, Bóg posyła Eliasza do kobiety, która ma perspektywę śmierci głodowej w swoim życiu. To jest, co ona teraz widzi, jak spotyka Eliasza. Mam jeszcze tyle tego, żeby zrobić jeden posiłek i wtedy już chyba umrzemy, no bo nie ma co jeść. To jest moment, który nie załamał Eliasza, bo Boży sługa pokłada swoją nadzieję w Bogu. Amen? Uj, niewielu was dzisiaj jest chętnych powiedzieć amen. To ciężka historia. To trudna historia. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że kiedy wyczerpią się ludzkie możliwości, wtedy wkracza do akcji Bóg. I to jest najwspanialsze. Że kiedy widać, że już wszystko zawiodło i nie ma specjalnie żadnej perspektywy, w zasadzie jest perspektywa przed Eliaszem, przed tą wdową w Sarepcie Sydońskiej, jest perspektywa śmierci głodowej. Eliasz był potrzebującym. Bóg posłał go do kogoś, który był jeszcze większej potrzebie niż Eliasz. Eliasz był w potrzebie. I ta wdowa była w potrzebie, żeby zaspokoić podstawową sprawę w swoim życiu, jaką jest jedzenie. To jest podstawowa rzecz w naszym życiu. Jeśli nie będziemy jedli, to pomrzemy. Chyba, że jesteśmy w poście. Ale tak to pomrze człowiek. I oto w takiej sytuacji Bóg pomaga w sposób trudno zrozumiały. My byśmy się spodziewali zupełnie innej sytuacji, kiedy Bóg nas gdzieś posyła i coś mamy zrobić, no to droga usłana różami. Autostrada, bo Bóg mnie posłał. Już wszystko gotowe, ja tylko przyjdę i odbiorę chwałę zamiast Boga i zapowiem tą rzecz, czy opowiem o tej rzeczy, czy wypełnię tą Bożą zapowiedź. Wiecie, wielki mąż Boży z perspektywą śmierci jest w Sarepcie Sydońskiej. I nie dość, że sam nie ma co jeść, to jeszcze ta, do której Bóg go posłał, też nie ma już praktycznie rzecz biorąc za chwilę co jeść. Przedziwna to historia. Chciałbym ją zostawić na chwilę i przejść do innej historii z życia Eliasza. Oto w czasach tej suszy, w zasadzie pod koniec tej suszy, ale o tym już jeszcze nikt nie wiedział w Izraelu, posłał słowo do Eliasza i żeby zapowiedział koniec suszy Achabowi. I w czasie poszukiwań miejsc, gdzie by jeszcze było trochę trawy, udał się Obadiasz, sługa Achaba, aby szukać takich miejsc na terenie Izraela. I również takich miejsc szukał król Achab. I oto ten wspaniały sługa Boży Obadiasz uratował 100 proroków Jahwe. Podzielił ich na dwie grupy po 50 i gdzieś w ukryciu, w jakichś jaskiniach oni przebywali i on ich karmił i on ich zaopatrywał w czasie tego głodu. To był bardzo dobry, wierzący, wierny, Boży sługa. Obadiasz. On szukał miejsca, gdzie jeszcze trawa byłaby. Chciał wykonać rozkaz swojego pana, Achaba, króla. Więc udał się na te poszukiwania i w czasie tej drogi spotkał Eliasza. Eliasz wysyła go w misję straceńca, bo to mówi mu, słuchaj, idź i coś zakomunikuj Achabowi. Powiedz, że cię Eliasz posłał do niego. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 14 wiersz. A teraz ty powiadasz, idź, powiedz twemu panu, oto Eliasz, przecież mnie zabije. Obadiasz był świadomy tego, że jeśli nie przyprowadzi pojmanego Eliasza do Achaba, to Achab go po prostu zabije. I mówi, co mam zrobić w takiej sytuacji. Ale Eliasz go przekonuje, że jeszcze tego samego dnia spotka się z Achabem. I Obadiasz mógł szczęśliwie zakończyć swoją misję. Ale to jest misja fantastyczna, bo to Bóg kazuje zebrać cały naród, a w zasadzie za pomocą wezwania króla Achaba Izraelici mają się zgromadzić na Karmelu. To jest taki masyw górski na zachodzie, północnym zachodzie Izraela. I tam, jak pamiętacie, Eliasz dokonał nieprawdopodobnych rzeczy. Zgromadzili się tam ci wszyscy prorocy Baala, było ich około 950, i jeden prorok Pana Eliasz. I wezwał Pana Eliasz tam. I na jego głos stąpił ogień, jak pamiętacie, i strawił ofiarę dla Boga na ołtarzu, którą przygotował Eliasz. I kiedy Izraelici to zobaczyli, bo tam był cały naród zgromadzony, wyznali, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. A więc nagle ten jeden prorok doprowadził cały naród do tego, że naród zmienił zdanie i odstąpił od bałwochwalstwa i teraz mówi, będziemy służyć Jahwe. To jest prawdziwy Bóg. Fantastyczny tryumf proroka. Fantastyczna historia. Ja myślę, że Eliasz mógł dumnie z wypiętą piersią maszerować i powiedzieć, widzicie? Teraz ja wam tu pokazałem, kto jest prorokiem. I można powiedzieć, że Eliasz jest w tryumfie nad prorokami Baala. Izrael uznał, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Ale oto wystarczyła chwila, kiedy zaczął już padać deszcz. I Achab pojechał do swojego zamku, do swojego dworu, do swojej siedziby, tam gdzie przebywał. I opowiedział swojej żonie, Izabel, tej z tego Sydonu, która przyniosła całe to bałwochwalstwo do Izraela. On jej mówi, co uczynił Eliasz. I wtedy ona mówi, wysyła gońca do Eliasza, ja ci zaraz pokażę, kto tu rządzi w Izraelu. Ja się z tobą zaraz załatwię. I kiedy Eliasz się o tym dowiedział, schował szybko pierś, którą wypinał i nagle przyjął pokorną postawę sługi uniżonego Boga. To jest moja interpretacja, bracia i siostry. Tego nie czytamy w Biblii. Ale myślę, że pod Eliaszem ugięły się nogi i uciekł po prostu. Eliasz uciekł. Eliasz przestraszył się pogróżek kobiety, pogróżek Izabel. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 4 wiersz. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Boży prorok życzy sobie śmierci. Przed chwilą taki tryumf. I nagle ten prorok, powiedzielibyśmy, popada w depresję. Eliasz nie sprostał Bożym wymaganiom. Po tylu zwycięstwach przyszedł kryzys wiary. I Eliasz życzy sobie śmierci. Może w twoim życiu jest taki moment, kiedy masz już chęci mało, aby służyć Bogu. Może w ogóle już tracisz chęci, aby służyć Bogu. Tak to wszystko, co jest wokół ciebie, cię przytłacza. Były dni chwały, ale teraz cienko wszędzie. I oto w takim momencie znalazł się wielki prorok Eliasz. Ja w ogóle wam opowiedziałem historię trzech osób, które życzyły sobie śmierci albo były bardzo bliskie śmierci. Eliasz, kiedy zaglądała mu śmierć głodowa w oczy, Obadiasz, któremu groziła śmierć ze strony Achaba, i ta kobieta w Sarepcie, która powiedziała, no zrobimy to jedzenie dzisiaj i chyba umrzemy. Miała perspektywę śmierci. Bracia i siostry, to musi być bardzo człowiek w dużych tarapatach, żeby życzyć sobie śmierci. A ja dzisiaj mówię o takiej historii, kiedy ludzie już są tak utrudzeni, że życzą sobie śmierci. Już by się lepiej, żeby to skończyło. Bo ja nie chcę już więcej żyć. I bracia i siostry, kiedy dochodzi do takiego momentu w życiu tego wielkiego męża Bożego, największego proroka według mnie w Izraelu, Eliasza, to co Eliasz robi? Co Bóg mu kazuje zrobić? No Bóg mówi, trzeba coś zjeść. I anioł, ten krzew, jałowca, pod którym jest na pustyni Eliasz, przynosi mu chleb. Nie pamiętam dokładnie, chleb czy placek. Placek. I przynosi mu dzban z wodą. Idź i zjedz. Bracie i siostry, nasza perspektywa człowieka wierzącego to jest perspektywa, że mamy się posilić po to, żeby pójść dalej, a nie usiąść i płakać i mówić, Panie, zabierz mnie. Bo Pan dawno, dawno wyznaczył przy Twoim urodzeniu datę Twojej śmierci i On wie, kiedy to będzie. Nie Ty o tym będziesz decydować. To Bóg jest sprawcą życia. I On ci wyznaczył, że to życie od tego do tego dnia będzie trwało. Pomimo tego, jakie masz myśli, chcę ci powiedzieć, że trzeba coś zjeść. Dlatego chcę cię zapytać, czy żywisz swojego ducha Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest chlebem z nieba, które przygotował Bóg dla nas. Czy może jest zagłodzony duch Twój i przychodzą Ci przez to też takie dziwne myśli do głowy? Myśli o śmierci, a nie o życiu. A przecież Twój Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jest Bogiem żywych. Bóg chce, żebyś żył. Dlatego weź chleb. Weź placek, weź wodę, weź kawę, weź herbatę, zjedz i idź dalej. Bo Eliasz poszedł dalej. On mógł już zakończyć wszystko w tym momencie. Ale on miał jeszcze parę rzeczy do zrobienia, do których posłał go Bóg. On stamtąd, spod tego jałowca, z tej dalekiej drogi, z tej dalekiej podróży wraca z powrotem i idzie gdzie? Ma namaścić na króla Syrii człowieka. To jest zadanie od Boga. Ma namaścić człowieka z Izraela, Jehu, na króla nad Izraelem. Ma wreszcie powołać swojego następcę, innego wspaniałego proroka, Elizeusza. I on idzie i robi to w mocy tego posiłku. Już nie mówi o śmierci. I chcę ci powiedzieć, że Eliasz nie umarł. Eliasz jest tym wyjątkowym człowiekiem, który może myślał o śmierci, ale Bóg miał zupełnie co innego zaplanowane w jego życiu. Eliasz nie umarł. Pamiętacie, co się stało z Eliaszem? Któregoś dnia pojawił się Rydwan z nieba i oddzielił Elizeusza od Eliasza i Eliasz wstąpił do nieba. To jest Boża perspektywa. Nie śmierć, życie. Boży rydwan, który cię oddzieli i pozwoli ci pójść w stronę nieba. Chciałbym cię dzisiaj zostawić z tą wizją wstępującego Eliasza do nieba. Przez długi czas jeszcze uczniowie proroccy w Izraelu chodzili i szukali Eliasza. Ale nikt go nie znalazł, bo wszyscy wiedzieli, mieli słowo, również ci uczniowie proroczy mieli słowo, że Eliasz został zabrany do nieba. Że Eliasz zostanie zabrany do nieba. Oni wcześniej już o tym wiedzieli. Bracia i siostro, to jest perspektywa człowieka wierzącego. Myśl o życiu, posil się i idź. I czyń wolę Bożą w swoim życiu. A zobaczysz rydwan. A zobaczysz Bożą chwałę. A przybliżysz się do Pana. Bądź wierny i służ Panu, tak jak Eliasz. Amen.